dzieciństwie tak lubiłem nurkować. Pilica jest rzeką, która ma czyste dno i wiele kolorowych kamyków. Ja lubiłem pod wodą oglądać sobie te kolorowe kamienie. Wyobrażałem sobie, że to są różne drogocenne kamienie, brylanty, topazy, diamenty i to wszystko lśniło, świeciło. Słońce przebijało się przez czystą wodę. One nabierały jakiegoś blasku. Dla mnie to był jakiś tajemniczy, dziwny świat. Czułem tą wodę każdym milimetrem swego ciała.
Głębokie zanurzenie.
Wstyd się przyznawać, ale z kolegami od czasu do czasu chodziliśmy na wagary. Ponieważ nie zawsze było tak ciepło, że można było te wagary spędzać na dworze, więc wynaleźliśmy sobie miejsce, na które można było chodzić, to był basen. Pewnego razu zauważył nas tam trener Makowski. Zaproponował nam, żeśmy się zapisali do sekcji pływackiej. Nam to bardzo odpowiadało, bo wtedy nie trzeba było płacić za wstęp na basen, tylko mogło się wchodzić za darmo. No i tak się zaczęło pływanie. Po 2 czy 3 tygodniach treningu były pierwsze zawody, na których zająłem ostatnie miejsce. No ale to już było wielkie przeżycie, bo po raz pierwszy napisano o tym w gazecie. No i właściwie już w bardzo szybkim czasie pierwsze rekordy okręgu, pierwsze mistrzostwa Polski, na których byłem w finałach i wreszcie pierwszy start w reprezentacji Polski na festiwalu młodzieżowym w Berlinie. I w parę miesięcy później z tymi samymi Niemcami, którzy wygrali właśnie te mistrzostwa, startowałem w Warszawie. No i wtedy odniosłem pierwszy właściwie swój poważny sukces, pobiłem rekord Polski. No i wtedy prasa napisała mnie, że jestem podobno cudownym dzieckiem, jeżeli chodzi o pływanie.
Ile pan miał wtedy lat?
Wtedy miałem 16 lat.
Ponieważ mnie zdopingowali w okręgowym związku pływackim, żeby nie mieli pretensji, powiedziałem wyraźnie, rekord świata na 100 metrów w stylu klasycznym. Marek będzie był sam jeden, rekord świata sam. Sam jeden na słowku. No ale później można powiedzieć, że źle zrobiłem, że potrzeba było poczekać z tym rekordem jeszcze z pół roku, bo on troszkę tam nie dorósł do niego. Psychicznie nie dorósł.
Startowałem sam i właściwie moim przeciwnikiem to był tylko czas. No udało się, pobiłem wtedy ten rekord świata, z tym, że ja do tego rekordu świata to właściwie szykowałem się przez całe życie, muszę się przyznać, cały czas o tym marzyłem i to było dla mnie coś, po czym się wszystko zmieni. I tutaj taki mały jakiś szok, wychodzę z wody, właściwie nic się nie zmieniło, jestem taki sam jak byłem przed chwilą, normalnie ubrałem się, wyszedłem z basenu. Następnie ten rekord w rok niecały później pobił Minaszkin na zawodach Szwecji i uzyskał minutę 10,5. W tydzień później startowałem na zawodach i uzyskałem minutę 9 równą, a więc rekord świata. Z tym, że nie był zgłoszony i nie mógł być uznany, został uznany jako rekord Polski. Był taki mały paradoks, że rekord Polski był lepszy od rekordu świata w tym czasie.
Chyba Marek był jeden z najlepszych pływaków polskich na arenie światowej.
Dotychczas sukces w sporcie pływackim, to znaczy rekord świata, drugi raz Polakom nie dało się powtórzyć.
Może ja wtedy trochę za bardzo byłem przejęty sportem. Przecież kiedyś sport to był treścią mojego życia, tak bez reszty. Bo ja mogłem siedzieć na basenie 24 godziny na dobę. Nie musiałem pływać, ale musiałem być koło tej wody, musiałem ją widzieć, musiałem cały czas o tym myśleć. I za mało sobie zdawałem sprawy z tego, czym jest zdobywanie wiedzy i wykształcenia, a nie trafiłem na ludzi koło siebie, którzy potrafiliby mnie przekonać. Potem zamiast życzliwego podejścia, zamiast jakiegoś takiego mądrego podejścia, to dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja za to, że się nie uczyłem, za to, że prowadziłem zły tryb życia. No, skąd ten zły tryb życia? Więc była taka historia, że ja przez jakiś czas we Wrocławiu byłem zupełnie sam. I stołowałem się, miałem załatwione kolacje w lokalu nocnym. Dlaczego nocnym? Dlatego, że kończyłem trening o godzinie 10 wieczorem. Później się ubrałem, wysuszyłem i na kolację przychodziłem, powiedzmy sobie, za 15-11. Wcześniej nie mogłem zdążyć. Miałem zarezerwowany stolik, miałem kolację, zjadałem ją, ale oczywiście wokół pełno ludzi się bawiło, pił wódkę.
Przecież on w końcu aż tak nie pił.
bo w tym momencie zdobywał przecież ogromne sukcesy. Przecież on wtedy miał znakomite wyniki. Mnie się wydaje po prostu, że patrząc na to właśnie z odległości pewnej, że był to normalny młody człowiek, który, no cóż, zachowywał się tak dlatego, że stworzono mu takie warunki, żeby się tak zachowywał. Właściwie dla Marka sport, kariera sportowa stała się tragedią, stała się powodem do jego dramatu osobistego. Przez to on ma złamane życie. Może te wypadki potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby ktoś wtedy tym młodym człowiekiem zainteresował się. Poza tym każdy o tym wie, że on sam nie pił. On pił z kimś. Często to byli koledzy klubowi. Przecież pamiętam, był okres w jego życiu, kiedy największym zaszczytem dla kolegów było postawienie Markowi wódki, wypicie z nim.
Ale to wszystko na pewno dobrze nie wpływało na moje postępy w nauce. No i stąd zawalony rok w szkole.
Która to była klasa?
To była przedmaturalna klasa. No więc oczywiście wielka awantura. W GKKF-ie zebranie. Nawet grożono mi tym, żebym poszedł do kopalni pracować, że się mnie tam da, żeby zobaczył, jak ciężko pracują górnicy. To, że ciężko pracują górnicy, to się dowiedziałem później, bo przez jakiś czas byłem górnikiem, ale to wiele, wiele lat później. No i zostałem zdyskwalifikowany na czas nieograniczony, z tym, że tego samego dnia po tej całej dyskwalifikacji, kiedy byłem zupełnie roztrzęsiony, wzięto mnie do drugiego pokoju i wręczono dyplomy za rekordy świata, które przyszły akurat z Paryża. No więc chyba żaden rekordzista świata nie otrzymał w taki sposób swego najwyższego trofeum. No i później nastąpił okres 8 miesięcy, w których nie startowałem, nie pływałem, no ale trenowałem. I to trenowałem bardzo solidnie. I w tym właśnie czasie, w czasie tej dyskwalifikacji, zacząłem osiągać wyniki, jakie osiągają w tej chwili rekordziści świata. Powoli o tym władze się dowiedziały, że jestem w takiej formie i mnie szybko odwieszono. Pierwszy raz po dyskwalifikacji wystartowałem na Mistrzostwach Polskich, wygrałem wszystkie swoje konkurencje. Pod koniec roku zdałem do następnej klasy, zupełnie nieźle, ale w tym czasie trochę mniej pływałem. A to był akurat rok, kiedy odbywały się Mistrzostwa Europy w Turynie.
Ja sam na Mistrzostwa Europy to prezesowi powiedziałem nie wysłać. Powiedziałem nie wysłać. Mi odpowiedzieli, a kto nam medale przywiezie? To jest w sporcie dziwne. Kto nam medale przywiezie?
Mój start wypadał w ostatnim dniu Mistrzostw Europy. Mistrzostwa Europy ciągnęły się ponad tydzień. Cały czas człowiek był podenerwowany startami innych, cały czas przeżywał inne starty. No i później mój własny start. Noc przed startem w ogóle całą nie mogłem spać, byłem tak zdenerwowany, wiedziałem, że liczą na mnie wszyscy. 100 metrów prowadziłem z dużą przewagą, nawet bardzo dużą przewagą nad przeciwnikami. No a później 150, już zaczęli mnie dochodzić, było trochę gorzej. No i w każdym razie na ostatnich metrach zrównał się ze mną Niemiec Bondinger, no i wygrał. Ja byłem trochę zmartwiony, bo liczyłem na ten złoty medal, na to, że posłyszę Mazurka Dąbrowskiego. Niestety nie udało się, no ale i tak w końcu byłem zadowolony, bo jedyny medal jednak dla tego polskiego pływania zdobyłem i przywiozłem do Polski. Zresztą mam go do dzisiaj.
No to był duży talent. Właściwie postać niepowtarzalna. Nie ma jeszcze takiego żabkarza, który by właściwie dorównywał wynikowi Marka.
Tu był właśnie taki jakiś dla mnie pechowy rok. Trochę wyjazdów, trochę obozów w czasie roku szkolnego. To mnie odciągnęło zupełnie od nauki. Z drugiej strony te ostatnie sukcesy, to wszystko wyrobiło we mnie jakieś takie przekonanie, że no wszystko musi mi się oddawać. To, że tam miałem w ciągu roku szkolnego miesiąc gdzieś obozu wypoczynkowego czy miesiąc obozu szkoleniowego, to mi się wydawało, że to nic, że ja sobie dam rady, że nadrobię. A to klasa maturalna, a więc trzeba było przesiedzieć trochę fałdów. No i efekt, nie zostałem dopuszczony do matury. Zresztą to się bardzo mocno odbiło później na całym moim życiu.
W tym jego starcie życiowym to jest jak najmniej winy może samego Marka. Proszę pani, ja się teraz niedawno zetknąłem z panią, która uczyła Marka. Ona się wyraziła, że Marek był naprawdę bardzo zdolnym chłopakiem, jeżeli chodzi o naukę. I że jego, patrząc teraz w perspektywie czasu, że jego skrzywdzili, nie dopuszczając do matury.
Po tym, ponieważ nie zdałem matury, a miałem, już byłem w okresie takim, kiedy trzeba było odsłużyć wojsko, zostałem powołany do wojska. I tam startowałem w barwach klubu wojskowego. Skończyło się wojsko, ożeniłem się. No i przenieśliśmy się do Szczecina, do Arkonii Szczecin. I to był chyba mój największy błąd życiowy, że przeniosłem się wtedy do Szczecina. Nie dlatego, żebym tam trafił na jakieś złe warunki, czy na jakichś ludzi nieżyczliwych mi, a dlatego, że to za sobą pociągnęło właściwie największą tragedię w moim życiu, a to jest wyjazd na zawody do Roztoku. No, jakie były wyniki tego wyjazdu, jakie były historie, to o tym nie potrzeba nawet mówić, bo i prasa, i radio przez kilka tygodni, dzień w dzień dosłownie pisało, podawało. Zresztą rzeczy niezgodne z prawdą.
Po prostu Marek w stosunku do kobiet był bardzo jakiś opiekuńczy, bardzo rycerski, był przystojnym mężczyzną. Dziewczyny bardzo leciały na niego, jak to się mówi. Podobał się dziewczynom. Także jeżeli w ogóle coś wtedy się stało, to wydaje mi się, że to była tylko nielojalność w stosunku do żony. To była jego prywatna sprawa, a nie sprawa publiczna.
Byłem zdyskwalifikowany za przestępstwa natury moralnej. Byłem w sytuacji człowieka, od którego wszyscy się odwrócili, w sytuacji człowieka, który jest na ustach wszystkich. No w ogóle w takiej sytuacji, w której nie mogłem wsiąść do tramwaju, bo sobie tramwaj się patrzył na mnie, nie mogłem wyjść na ulicę, bo zaczynały się komentarze. W ogóle czułem się trochę jak zaszczuty. No jak to się odbiło na moim w ogóle życiu, no to trudno określić paroma słowami. W każdym razie jest to historia, która się ciągle za mną wlecze. Stąd rozwód, stąd rozejście się. Z tym, że pozostajemy nadal w dość przyjacielskich stosunkach. Żona, przejeżdżając przez Wrocław, zawsze przywozi naszą córę. Rozmawiamy jak ludzie, których właściwie wiele łączyło i którzy zostawili dla siebie trochę jakiegoś szacunku co najmniej. No, później życie, które właściwie było dla mnie bardzo ciężkie. No, trudno o tym mówić, bo przecież to są tylko moje słowa, niczym nie poparte. Cóż później? Oczywiście o sporcie już nie było mowy. Pracowałem w Stoczni Szczecińskiej. Na pewno sobie zdobyłem trochę zaufania u ludzi, u załogi. Najlepszym dowodem jest tego, że zostałem wybrany do prezydium związków zawodowych. No, później wyjazd do Wrocławia z powrotem i początek właściwie dość ciężkiej choroby. Zdawałem sobie sprawę, co to jest? Zdawałem sobie sprawę, jakie mogą być następstwa. No i po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że ja mogę być, powiedzmy sobie, jakoś tam ciężko chory na chorobę, która jeszcze nie jest uleczalna.
Spotkałam go zupełnie niespodziewanie w zakładzie odwykowym, gdzie w dosyć trudnej dyskusji z pacjentami próbowałam z urzędu bronić pewnych postaw personelu. I niespodziewanie wysunął się zza grupy chorych przystojny młody człowiek. Był porządnie ubrany, zadbany, ogolony. Ten chory atakował mnie najgwałtowniej. Przyznaję, że robił to tak inteligentnie i wcięty sposób, że straciłam na chwilę język w gębie. Zresztą miał rację i w tym, za co personel atakował, i w całej formie swojego wystąpienia, bardzo zhumanizowanego. W krótkiej rozmowie z lekarzem później dowiedziałam się, zainteresowana takim właśnie niecodziennym pacjentem, że już wtedy wiedział o swojej chorobie i na pewno podłożem tej ucieczki w alkohol, ta ciężka wiadomość, musiała tkwić. Oczywiście za krótki był kontakt, żeby mi tu coś mogła powiedzieć. W każdym razie sprawił na mnie wrażenie człowieka dobrze ułożonego, niechcącego sprawić przykrości, ale z wyraźnym dystansem do grupy społecznej. Niekiedy gorycz przejść życiowych właśnie takie postawy wyrabia.
Nie zdobyłem wykształcenia, nie zdałem matury. Nie zdobyłem zawodu, więc ciągle jakaś taka praca pośredniejsza, ciągle dość ciężka praca. Pracowałem jakiś czas w kopalni. Z tym, że tam przy kopalni zaczęto budować piękny zresztą basenik kryty i miałem tam objąć funkcję trenera. Niestety w tym czasie wyjechałem w góry i przemroziłem sobie nogę. I zamiast wrócić już do pracy z gór, pojechałem prosto do szpitala.
I znalazł się u nas ze zmianami martwiczymi w obrębie kończyny dolnej na tle zarostowego zapalenia naczyń.
To jest choroba Bürgera.
Tak. sytuacja była dramatyczna. Leczenie jakiekolwiek ratujące kończyny nie wchodziło już w rachubę. Wiele razy dopytywał się, czy rzeczywiście nie ma innego wyjścia. To jest bardzo brutalny zabieg, ale konieczny dla ratowania życia.
Czy operował właśnie pan doktor?
Tak. Nie wiem, czy jego dyscyplina sportu nie mogła mieć wpływu na rozwinięcie się tego procesu chorobowego.
No i zaczął się dla mnie okres jeszcze w szpitalu, bodajże najcięższy. Proszę pamiętać o tym, że ja byłem sportowcem i sport dla mnie był wielkim misterium samym w sobie, którego przeżywanie, uprawianie już sprawiało mi olbrzymią radość. No więc raptem przestawienie się z tego wszystkiego i oderwanie się od tego, to była dla mnie tragedia. No przecież pierwszy śnieg jak spadł, to ja nie mogłem sobie poradzić. Przez rok czasu prawie nie wychylałem się z domu.
Bał się pan ludzi?
No, bałem się litości.
Dowiedzieliśmy się o tym nieszczęśliwym wypadku Marka i ponieważ razem kiedyś pływaliśmy, razem startowaliśmy w szeregu imprezach, więc zainteresowani byliśmy jego dalszym losem. No cóż, ciężko się było z nim skontaktować, dlatego że on unikał ludzi. Tutaj kolega Mirczuk nawet osobiście dowiadywał się, gdzie można się z nim spotkać. Marek zainteresowany tą naszą propozycją, że chcemy, prawda, tutaj stworzyć mu warunki dalszego uprawiania sportu i tej rehabilitacji dalszej, poza tym włączeni go jakoś i do pracy, i do życia, zgłosił się do nas. No i pierwszym takim momentem, kiedy naocznie stwierdził, że można również brać czynny udział w życiu, był jego wyjazd do Berlina z nami. Tam przekonał się, że takie same kalectwa, takie same inwalidztwa i ci ludzie nie rezygnują z życia. A poza tym, co najważniejsze, sprawnie się poruszają. Marek miał duże trudności w poruszaniu się. Były takie momenty, że przeszedł parę kroków i mówi, ja dalej już nie idę, ja zostaję. A inni szli dalej.
Przychodził na basen bodajże kilka razy i nie wszedł do wody, po prostu nie chciał trenować. Ale po prostu to była próba dla niego, czy on przełamy się i będzie brał czynny udział nie tylko w życiu sportowym, ale w ogóle w życiu. Tam w Berlinie wystartował, był załamany, bo przegrał. Obserwowaliśmy go, jak on po starcie usiadł w kącie i myślał nad sobą, jak dojść do takiej sprawności. Drugi jego może taki etap to był wtedy, jak wysłaliśmy go na ogólnopolskie zgrupowanie dla amputantów. Tam Marek naprawdę intensywnie pracował, aż jego trzeba było chwilami powstrzymywać, żeby wypoczął. Po przyjeździe z tego zgrupowania on już zaczął żyć. Proszę pani, on zaczął chodzić na treningi, zaczął się w mieście pokazywać, tramwajem nawet już zaczął jeździć, bo dotychczas on tylko taksówką, jak gdzieś do znajomych wyjeżdżał, dzwonił po taksówkę, taksówka przyjeżdżała i on tak niewidocznie przyjeżdżał.
O sporcie inwalidzkim przed tym nie wiedziałem dosłownie nic, ale dla próby godziłem się pojechać na pierwsze zgrupowanie i tam przekonałem się ze zdumieniem, że inwalidzi nawet w ten sposób poszkodowani jak ja, czy nawet ciężej, to są ludzie zupełnie sprawni, ludzie, którzy sobie doskonale dają radę. To, co osiągają ci ludzie, to do tego trzeba naprawdę silnej, to bardzo silnej woli, tak silnej woli na miarę naprawdę rekordzistów świata. I uporu, i jakiegoś samozaparcia olbrzymiego. No i to mnie postawiło na nogi trochę, to pozwoliło mi spojrzeć z większym optymizmem jakoś w przyszłość.
Zaangażowaliśmy go tutaj do nas jako trenera do bezpośredniej pracy z inwalidami, bo ma kwalifikacje trenerskie.
Sam przeszedł karierę sportową, sam jest inwalidą i teraz niech to będzie jego pasją życiową.
No cóż, teraz próbuję jakoś pomóc swoim kolegom, trenując ich w pływaniu. Mam nadzieję, że na jakichś najbliższych naszych mistrzostwach ci wszyscy z Wrocławia powygrywają. No cóż, obecnie zacząłem uczyć się. Mam skromną nadzieję, że GKKF pomoże mi w dostaniu się na wyższą uczelnię wychowania fizycznego, żebym mógł zdawać tylko teorię. No cóż, całe życie byłem związany ze sportem i nadal bez tego sportu nie mogę żyć. Okazało się, że dość dobrze potrafię przekazywać swoje wiadomości i chciałbym nadal pracować jako trener. To umiem, to rozumiem i tu mam wiele do przekazania, wiele jeszcze rzeczy niewykorzystanych. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się trenować u zawodników, którzy będą mogli odgrywać jakąś rolę na międzynarodowej arenie i wiem, że potrafiłbym to robić. Sądzę, że gdybym mógł właśnie z takimi zawodnikami pracować przez powiedzmy sobie 3 czy 4 lata bez przerwy, to potrafiłbym przygotować kilku, przynajmniej na to, żeby mogli ubiegać się o finał olimpijski.
Uwaga, pierwsza para, hop! Słuchajcie, Romka, Roma, wyciągaj dalej te ręce troszeczkę. Felek, palce masz tak rozczapierzone, no. Przecież to jest pióro u wiosła, to samo sokół. Walisz tymi rękoma. Jak pływasz lekko, to jest ładny, miękki styl, a jak zaczynasz sprint, to jest walenie, co pani. To nic nie daje. Włóż ją miękko, wyciągnij do przodu i pociągnij porządnie. Jedynie Józek tutaj jakoś pływa. Proszę, pierwsza para, Felek, Józek. Hop! Proszę, to są przecież ciężko poszkodowani, na przykład tak jak Józek, to jest magister matematyki, w tym roku skończył całe studia w takiej sytuacji. Bardzo dzielny chłopak. Jest jeszcze do tego wszystkiego płetwonurkiem. Zdawałoby się rzecz prawie niemożliwa, jednak jest. Uwaga, druga para, proszę, hop! Pływają prawie wszystkimi stylami. Każdy z tych stylów jest konieczny. Każdy rozwija bardziej inną grupę mięśni i to jest na pewno potrzebne. Roma, Romka. Łokcie na litość boską. Uwaga, hop!
A czy teraz pan dużo pływa?
No więc ja sam osobiście bardzo mało. Z tego względu, że na tych godzinach, które mam, to staram się coś przekazać tym swoim kolegom i koleżankom, a jakoś jeszcze się trochę krępuję przychodzić na godziny, gdzie pływają normalnie zdrowi zawodnicy. Wolałem zawsze, żeby mnie pamiętano jako normalnego sportowca, byłego rekordzistę świata. Po co ktoś na przykład mi powiedział, o taki dobry sportowiec i na co mu przyszło, prawda?
Trybuna Robotnicza donosi. W dniach 29, 30 i 31 sierpnia odbyły się w Katowicach ogólnopolskie czwarte igrzyska sportowe spółdzielczości inwalidzkiej. W grupie jednostronnie amputowanego uda na 50 metrów stylem klasycznym złoty medal zdobył były rekordzista świata Marek Petrusewicz.